Radio Gdańsk jest dzisiaj w Kartuzach, a dokładnie w starostwie powiatu kartuskiego. Robert Grot, jeszcze raz witam. Moimi i Państwa gośćmi są dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska powiatu kartuskiego pani Alicja Mazur, wicestarosta powiatu kartuskiego pan Piotr Fikus, łowczy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku pan Michał Laska, prezes Stowarzyszenia Rolnik pan Jan Smętoch, przewodniczący Izby Rolniczej pan Zygmunt Stromski, sołtys wsi Starachuta pan Jan Syldatk, a także gospodarz wsi Sławki, gmina Somonino, pan Grzegorz Gański i także reprezentant Izby Rolniczej. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Rolnicy cały czas skarżą się, że są straty powodowane przez dziką zwierzynę. I chcemy tutaj w powiecie kartuskim zastanowić się, co możemy zrobić, żeby chronić jeszcze lepiej uprawy rolnicze i też zastanowić się, czy to jest bardzo duży odsetek tych strat w całym powiecie kartuskim. Wicestarosta Piotr Fikus, czy takie problemy tutaj w powiecie są? Czy rolnicy zgłaszają się do Was, że są nagminne straty powodowane przez dziką zwierzynę?
Szanowni Państwo, tak, taki temat pojawia się. Rolnicy mają problemy, bo ich zbiory są niszczone, tak, i pola są niszczone przez zwierzynę leśną. Zgłaszają nam takie problemy i mam nadzieję, że dzięki Panu, Panie Redaktorze, dzięki Radio Gdańsk, który się podjął zorganizowania takiego spotkania i przeprowadzenia takiej dyskusji, która zapewne pokaże nam, gdzie tkwi problem, bo z tego, co mówią rolnicy, problem jest już od 30 lat i mam nadzieję, że my postaramy się wspólnie ten problem rozwiązać.
Pani dyrektor Alicja Mazur, chcemy się zapytać, czy jeżeli są nagminne straty u rolników, to czy cały czas otrzymujecie jakieś listy od rolników, które właśnie o tym mówią?
Dzień dobry, witam Państwa. Otrzymujemy takie informacje, ale one są sporadyczne, bo pomimo tych strat, które zapewne występują, rozwiązywane te kwestie są na bieżąco, czyli rolnicy zgłaszają, koła łowieckie szacują straty i wypłacają odszkodowania i generalnie nie ma wielu zgłoszeń, że coś funkcjonuje nieprawidłowo.
Sprawy są załatwiane od razu i tutaj jest z nami prezes Stowarzyszenia Rolnik, pan Jan Smętoch. Czy naprawdę teraz w kukurydzy i w ziemniakach pojawiają się straty?
Straty są coraz to większe, jest coraz gorzej. Problem, tak jak już powiedział pan wicestarosta, nasila się od 30 lat. Ja dzisiaj zrobiłem zdjęcia w dwóch nowych kawałków we wsi kukurydzy, które są zniszczone powiedzmy w 30%. To, co mówi pani dyrektor środowiska, pani Mazur, jest nieprawdą. Sprawy nie są rozwiązywane, jest niszczone mienie. Niektórzy rolnicy w ogóle nie zgłaszają tego. Jest też zagrożenie życia i zdrowia. Ja już kilka lat temu przyniosłem wannę, która jest zastrzelona przez myśliwych, także myśliwi nie odróżniają dzika od wanny. Też zaniosłem nagrania, w których prezes koła mówi, że jest nieobliczalny, że jest potrzebna policja, żeby trzymała go przed rękoczynami. Nic się nie robi, ci panowie dalej łażą i robią to, co z nami chcą.
Panie Janie, tutaj właśnie dużo takich słów zostało wypowiedzianych, że jest wtedy konflikt, tak?
No, ja nie wiem, czy to można nazwać konfliktem, bo my mamy akt notarialny, jest to nasza własność. Naszą własność starostwo wydzierżawiło jakimś ludziom, nie pytając nas o zdanie czy o zgodę.
Słyszymy, jest problem z myśliwymi czy ze stratami. Tutaj też jest z nami pan łowczy Michał Laska. Panie Michale, pan Jan Smętoch, prezes Stowarzyszenia Rolnik, wypowiedział się, że no właśnie, z myśliwymi jest problem. Szacowanie tutaj słyszymy jest od powiatu kartuskiego, że tych skarg nie jest aż tak dużo, ale jak wy widzicie sprawę?
Witam Państwa. Chciałbym się na początku odnieść do słów pana Jana, że rolnicy nie mieli wpływu, nie mieli nic do powiedzenia przy dzierżawie ich mienia gruntów. Otóż Sejmik Województwa Pomorskiego w zeszłym roku dokonywał nowego podziału województwa na obwody łowieckie i w nowej procedurze znalazł się taki punkt, że każdy posiadacz gruntu lub właściciel mógł złożyć swoje zdanie i wypowiedzieć się na temat ten, czy życzy sobie, żeby na jego gruncie funkcjonował obwód łowiecki. Co prawda ustawa Prawo Łowieckie przed nowelizacją takiej możliwości nie dawała rolnikom, to zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego taki zapis w ustawie Prawo Łowieckie się znalazł i Sejmik Województwa Pomorskiego w ubiegłym roku procedował właśnie taki podział na obwody łowieckie i każdy rolnik miał prawo wypowiedzieć się, czy sobie życzy, żeby jego grunty były w obwodzie łowieckim. Dużo się mówi o konflikcie między rolnikami a myśliwymi. Chciałbym zaznaczyć, że w dużej części takich spraw odszkodowawczych dochodzi dochodzi do konsensusu między myśliwymi a rolnikami i w większości, znakomitej większości tych przypadków problemu nie ma. Odszkodowania są wypłacane i szkody szacowane w taki sposób, że obie strony są zadowolone. Oczywiście zdarzają się przypadki, że jedna ze stron jest niezadowolona, jednak ustawa Prawo łowieckie daje możliwość obu stronom, a zwłaszcza rolnikowi, możliwość odwołania się od szacowania szkody do właściwego nadleśniczego, a w ostateczności, gdyby nadal ten rolnik nie był zadowolony z szacowania szkody, mógłby wystąpić na drogę sądową, żeby dochodzić swoich praw.
Czy Polski Związek Łowiecki widzi, że sprawy idą do sądu?
Z mojej wiedzy wynika, że są to przypadki naprawdę sporadyczne i w znakomitej większości jednak dochodzi do konsensusu między myśliwymi a rolnikami i obie strony ze sobą współpracują, do czego oczywiście są zobowiązane ustawą przez zapis ustawowy. Koła łowieckie są zobowiązane do współdziałania z właścicielami lub posiadaczami gruntu w zakresie zabezpieczania ich upraw przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę.
Czyli wystarczy mieć chyba dobrą wolę. Mamy przedstawicieli izb rolniczych. Panie Zygmuncie. Dzień dobry, panie Zygmuncie.
Dzień dobry państwu.
Zygmunt Stromski w izbie rolniczej zasiada już bardzo długo i też może się wypowiedzieć odnośnie tych problemów. Czy naprawdę wy też widzicie problem z szkodami wyrządzonymi przez dziki?
No, szkody są, były i na pewno zarazem będą. To jest taki proces nieunikniony. Skoro są dziki, to i są szkody. Ja może na początku chcę z góry podziękować za to spotkanie, bo widocznie ono jest potrzebne. Dziękuję moim przedmówcom. Pani łowczy, to co pan mówi w większości jest prawdą i w sumie mogę tylko to potwierdzić. Ale są też przypadki, że w większości przypadków dochodzi do ugody pomiędzy rolnikami, a kołami łowieckimi i nadleśnictwem. Ale są też te przypadki, których pan Jan tu mówi i jest, szczerze mówiąc, bulwersowany od dłuższego czasu, że są konfliktowe i nie mogą dojść do porozumienia z różnych przyczyn. Nie będę tu wnikał z jakich, ale te szkody na ich terenie najbardziej chyba dotkliwie w powiecie kartuskim występują. I ja powiem tak, że ja zawsze będę stał i stałem po stronie rolników. W jakiś sposób no musimy temu wspólnie tu zaradzić. Na ile nam to się uda skutecznie, nie wiem. Może po tym spotkaniu jakaś iskierka się zapali, żeby można współdziałać bardziej może, żeby tam pomóc z tym problemem no iść do przodu i nie mieć ciągle tych samych problemów powtarzających się.
Zygmunt Stromski, Izba Rolnicza i także pan Grzegorz Gański z Izby Rolniczej. Piękna wieś Sławki, gmina Smonino. Jakie są wasze spostrzeżenia, jeżeli chodzi o straty wyrządzone przez dziką zwierzynę?
Dzień dobry państwu. Moje spostrzeżenia są tego typu, że ja wiele lat też zasiadam w Izbie Rolniczej. Z ramienia tu gminy Somonino i wiele uczestniczyłem właśnie w szacowaniu szkód i co zauważyłem najważniejsze. Jest taka rzecz, że koła łowieckie lub ci myśliwi tych kół, którzy są wydelegowani do szacowania, chcieliby najmilej, żeby ten rolnik w ogóle nie zgłaszał. Wiadomo, żeby uniknąć tej odpowiedzialności pieniężnej za wyrządzoną szkodę. I powiem tak, z mojego doświadczenia, gdy rolnik poprosił mnie jako delegata Izby Rolniczej, żebym uczestniczył w szacowaniu, tym powtórnym, gdzie tam się nie mogli w pierwszym razie dogadać, to powiem tak, że zawsze jak ja przyszłem, nie wiem dlaczego, ale zawsze podwojona była kwota odszkodowania. Dziwne to, bo dlaczego? Bo był w pierwszym szacowaniu był tylko sam rolnik i dwóch może przedstawicieli koła łowieckiego. Teraz są inne reguły, bo wtedy, kiedy ja byłem, to było dwóch. Teraz może być przedstawiciel ODR-ów, który jest tam do tego wydelegowany. Izba Rolnicza, gdyby była, jest teraz wyłączona, ale na prośbę rolnika może uczestniczyć. I powiem tak, że tu pan łowczy jedną rzecz powiedział, że tam rolnik może lub teraz ta nowa ustawa lub może swoje zastrzeżenia lub wyłączyć swoje pole, ale to jego pole wyłączone jest może na papierze, ale dziki o tym nie wiedzą i tak jemu w to pole wejdą, więc kto mu to odszkodowanie zapewni, to jest to. Druga rzecz jest taka, ja z mojego doświadczenia hoduję konie i ja sobie nie wyobrażam, że jak moje konie raz ileś lat temu przerwały pasuch, poszły do sąsiada, zniszczyły, to ja podeszłem do niego i powiedziałem, chodźmy, zobaczmy, ile szkody zrobiły i ja mu wypłaciłem w formie tyle, ile zboża zniszczyły, to mu zboże tyle przywiozłem. Ja tego nie rozumiem, jeśli koło łowieckie od iluś lat, jak ja tu słyszę, od 30 lat, są jakieś problemy, wiedzą, czyje to jest pole, mogli z własnej inicjatywy załagodzić ten pierwszy promyk tego sporu, podejść do tego rolnika. On by całkiem inaczej do tego podszedł. On by się z nimi nie wykłócał. On by przyszedł, widzę, że jest dobra wola z koła łowieckiego, ale jeśli takiej rzeczy nie ma, to nie ma. Jak tu powiedział prezes tu Jan Smentoch, dobre jest to, że powiedział, że tu są takie rzeczy. Ja się tak pytam tego Polskiego Związku tych Myśliwych. Jeśli znają takie rzeczy, że tam konkretne osoby na danym kole łowieckim są jakieś takie nieprzyjazne ludziom, albo tam coś różne są, czy one powinny moim zdaniem same oczyszczać swoje środowisko w takim temacie, żeby powiedzieć temu koło łowieckiemu, słuchajcie, macie nieodpowiednich osoby wzięte do szacowania, weźcie może bardziej, jak to się mówi, znających się na rzeczy, bo może jedni są bardziej, nie mają tego empatii, może nie potrafią z ludźmi rozmawiać, może innych zamienić ludzi. Dużo to czyni dobrego, gdzie jest całkiem inna rozmowa i spory są, mogą być całkiem inaczej rozwiązywane i dla jednej, jak i dla drugiej strony. Nie? Nikt nie chce kłótni.
Grzegorz Gański, tutaj postawimy teraz kropkę. Za chwilę wracamy dalej do rozmowy i do Państwa. Robert Grot, a my gościmy dziś w starostwie powiatu kartuskiego. Moimi i Państwa gośćmi są dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska powiatu kartuskiego, pani Alicja Mazur, wicestarosta powiatu kartuskiego, pan Piotr Fikus, łowczy zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku, pan Michał Laska, prezes Stowarzyszenia Rolnik, pan Jan Smentoch, przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej, pan Zygmunt Stromski, sołtys wsi Stara Huta, pan Jan Syldatk, a także reprezentant Izby Rolniczej w gminie Somonino, pan Grzegorz Gański. I tutaj wracamy do pana łowczego, bo pan Grzegorz Gański tutaj zaznaczał, też rolnicy mają swoje ale do tej pracy myśliwych i do kół łowieckich.
Chciałbym się odnieść właśnie do tego, co powiedział mój przedmówca, który zaznaczył, że jeśli pole będzie wyłączone z obwodu łowieckiego, to dziki nadal będą tam żyły i kto im wypłaci odszkodowanie tym rolnikom. Otóż, jeśli by wyłączenie nastąpiło w oparciu o ustawę prawo łowieckie, o ten zapis, że rolnik zgłasza swój wniosek do sejmiku województwa, to pole, nie będąc w granicach obwodu łowieckiego, będzie objęte wypłatą odszkodowań ze środków Skarbu Państwa. I taka możliwość istnieje zgodnie z zapisem 45 artykułu 45 prawa łowieckiego. Tereny nie wchodzące w skład obwodów łowieckich są objęte jakby wypłatą odszkodowań ze środków Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o te relacje interpersonalne między myśliwymi a rolnikami, to jest sprawa trudna i myślę, że trzeba zrozumieć, że i po jednej, i po drugiej stronie są ludzie ze swoimi charakterami, ze swoimi cechami pozytywnymi i negatywnymi. I jeśli ja słyszę, że niektórzy rolnicy mają problem z uzyskaniem odszkodowań od 30 lat, to zapala mi się czerwona lampka, bo to może być po prostu konflikt na tle takim międzyludzkim i to może być główny powód tego braku porozumienia. Oczywiście jestem za tym, żeby 100% spraw była załatwiana przez koła łowieckie pozytywnie dla rolników. Członkowie kół łowieckich, którzy szacują szkody, bardzo często też są rolnikami, też się szkolą w tym zakresie i no, oczywiście może się zdarzyć, że nie mają wystarczającej wiedzy, ale prawo polskie dopuszcza właśnie w tym procesie udział przedstawiciela i zarówno Izby Rolniczej, jak i od niedawna przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego i tutaj pozycja rolnika na pewno jest dużo bardziej wzmocniona w porównaniu do tego, co przewidywały poprzednio obowiązujące przepisy prawne.
Przejdziemy do pana sołtysa Jana Syldatka, Stara Huta. Można powiedzieć, że macie urodzaj dzików, tak, tylko lokalnie. Mówimy, że chyba mamy w jednym miejscu, czyli w Starej Hucie, taki problem.
Po prostu. A co tu mówił pan łowczy i tego to ze szacowaniem? No to do szacowania jest rolnik sam ma być. Nie lubią myśliwi, żeby byli osoby postronne. Myśliwy chce jak najtaniej wyszacować szkodę, rolnik nie zawsze z tym zgadza, a tu mówią, że można się odwoływać i tego, ale w rolnictwie to jest za długi proces, 7 dni czekać po zgłoszeniu na oszacowanie. Później jakby się odwołał, następne 7 czy 14 dni. Teraz jak do sądu, to jak to będzie zboże czy ziemniaki, to można zima może dojść. I w ogóle do finału nie może dojść.
Panie Łowcze?
Jeśli jest protokół szacowania wstępnego, tego pierwszego, i później jest szacowanie to drugie odwoławcze, to dokumentacja już jest. I uprawa może już być zebrana, a sąd, mając takie dokumenty, myślę, że będzie w stanie określić kwotę odszkodowania, gdyby była ona zaniżona. Ale no tak jak powiedziałem, wobec w obecnym stanie prawnym pozycja rolnika została bardzo mocno wzmocniona, tak? Bo przez udział przedstawiciela Izby Rolniczej i przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ja się nie zgodzę z tym, że oczywiście myśliwi w interesie koła łowieckiego jest, żeby to odszkodowanie było jak najniższe, a w interesie rolnika jest to, żeby odszkodowanie było jak najwyższe.
Kompromis?
Dokładnie. I taki złoty środek to powinien być codziennością w postępowaniu w takich sprawach. Oczywiście stoję na stanowisku, że rolnik nie powinien, broń Boże, może czuć się poszkodowany.
Stawiamy sprawę na ostrzu noża. Trzeba gdzieś dojść do porozumienia, ale też tutaj Stowarzyszenie Rolnik mówi o tym, że potrzebna jest zmiana prawa łowieckiego. Też tutaj takie pomysły się pojawiły. Pan Jan Smenta?
Zmiana prawa łowieckiego byłaby bardzo dobra, bo jeżeli prawo polowania należałoby do rolnika, to te obce osoby, które mu teraz decydują, ile on będzie miał szkód i ile on dostanie pieniędzy na tą naprawę, te by zostały wyeliminowane. Tak było przed wojną, jest to z 27 roku prawo łowieckie z 3 grudnia. Ogłosił je Ignacy Mościcki, który był wtedy prezydentem. I ono mówiło, że prawo polowania przynależy do własności gruntu. Obecne prawo, no bo w 39 tym Polska została napadnięta, wtedy Niemcy sobie rządzili, później komuniści i to obecne prawo to jest taki spadek ten poperelowski, że ten rolnik nie ma tam nic do gadania. Nie jest prawdą to, co mówi pan Łowczy, że rolnik się może odwołać, bo ja mam dokumenty wielokrotne, że jeżeli myśliwi nie przyjdą na szacowanie, to nadleśnictwo nie może szacować, bo nie ma się od czego odwołać. Nie ma. Takie są, to są wyroki sądów i z sejmiku SKO. Nie ma się od czego odwołać. No i teraz też takie pomówienie, że rolnik ma iść na kompromis, bo mi jest często zarzucane, że ja się nie chcę dogadać. No ale jak ja się mam dogadać, jeżeli ja mam szkodę za 1000 zł, a myśliwi mi proponują złoty 20? To jak? To my się mamy spotkać na, nie wiem, na 2 zł, na 5 zł, czy na 50? No bo ja myślę, że jeżeli ja mam szkodę za 1000 zł, to powinno być zapłacone za ten 1000 zł. Jeżeli ta szkoda się powtarza wielokrotnie, no to temu kołu trzeba powiedzieć do widzenia, bo według mnie na naszym terenie jest kłusownictwo na masową skalę, bo dziki tą ilość podaje nadleśnictwo, czy tam zatwierdza. Ja byłem przy tym liczeniu w nadleśnictwie, liczenia nie ma w ogóle. Koło sobie podaje ile chce, ten pan z nadleśnictwa sobie tam dodaje sztuki żeńskie, męskie, zamienia tak jak to mu pasuje. Tego nikt nie liczy. To jest dramat, tej zwierzyny tam jest za dużo.
Spytamy się tutaj pana Łowczego, Michał Laska. To prawda, czy to tylko znowu jakiś lokalny problem?
Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że szkoda by w ocenie rolnika była na 1000 zł, a koło by zaproponowało złoty 20 czy złoty 50. Czegoś takiego sobie nie wyobrażam i jeśli doszło do takiej sytuacji, to poproszę o dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy. Oczywiście w takiej sytuacji zareagujemy jako Polski Związek Łowiecki. Oczywiście może być rozbieżność, to może być wynik tych dwóch jakby wykluczających się interesów. Pan Jan zwrócił uwagę tutaj na przedwojenne prawo. Wtedy również powstawały szkody i bardzo ciekawa konstrukcja prawna wtedy funkcjonowała, że za szkody odpowiadał ten właściciel gruntów, u którego ta zwierzyna przebywała, spała, tak? Bo wiadomo, dzik w dzień śpi, żeruje w nocy. I wtedy sąsiad był zobowiązany swojemu sąsiadowi do wypłaty odszkodowania, a to dlatego, że nie był w stanie trzymać w ryzach tej populacji dzików, która funkcjonowała na danym terenie. Takie sytuacje, jeśli w Polsce mamy tak rozdrobnione rolnictwo, tutaj mówię o przynajmniej o części województwa pomorskiego, o Kaszubach, no trudno sobie wyobrazić, że rolnik mający naście czy nawet kilkadziesiąt hektarów byłby w stanie na tych swoich nieruchomościach trzymać w ryzach tą populację. Dzik to jest gatunek, który funkcjonuje na dużo większych areałach i takie podejście do gospodarowania populacją jest w mojej ocenie dużo bardziej wskazane. Właśnie ten obwód łowiecki, czy nawet rejon hodowlany, to jest ten obszar funkcjonowania, powiedzmy, tego pogłowia dzików, które robią szkodę i bardzo często te same dziki są pozyskiwane przez myśliwych z kilku kół łowieckich sąsiadujących. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby na tych 10 czy 50 hektarach rolnik był w stanie rozwiązać rozwiązać problem nadmiernej populacji dzików. Ja tylko dodam, że zgodnie z zaleceniami, z dokumentami, które się nazywają wieloletnie roczne plany hodowlane, koła łowieckie są zobowiązane do dojścia do takiego pogłowia dzików, gdzie będzie jeden dzik na 1000 hektarów obwodu łowieckiego. Te ograniczenia populacji wynikają z możliwości wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na naszym terenie. Do takiego stanu dzików są zobowiązani praktycznie myśliwi w całej Polsce. Oczywiście struktura upraw rolnych wpływa na to, że dzik jest gatunkiem bardzo plennym. Przyrost roczny populacji jest dosyć wysoki i trudno jest doprowadzić do tak niskiego zagęszczenia. Niemniej jednak myśliwi bardzo dużo tych dzików strzelają. Nie zgodziłbym się z tym twierdzeniem, że powiat kartuski to jest wylęgarnia dzików. Być może w jakiejś tam części powiatu czy danej gminy są jakieś areały, nie wiem, bagna, trudno dostępne takie obszary i tam dzik się czuje świetnie, to wtedy ta presja tego gatunku na sąsiednie uprawy rolne na pewno będzie większa, ale to myśliwi, wykonując polowanie, mogą te uprawy jakby zabezpieczać. Się zwrócę do przedstawicieli rolnictwa. Tutaj musi być zrozumienie, że myśliwi, no jednak jeśli mają ograniczać populację dzików czyniących szkody na terenach polnych, to muszą wchodzić na te pola, tak? Muszą ten odstrzał wykonywać na terenach polnych, tam gdzie te dziki wychodzą na żer. I tutaj no, dziwi mnie takie podejście niektórych przedstawicieli rolników, że no, przecież myśliwy ma chronić ich pole. Tak? To jest w interesie zarówno myśliwego, jak i rolnika, żeby te szkody były jak najmniejsze. Ja wiem, że jakiś rolnik może być niezadowolony do końca, ale tutaj jest interes rolników i myśliwych zbieżny, bo przecież myśliwi też wypłacają te odszkodowania i dążą do ograniczenia populacji dzików, do czego są zobowiązani dokumentami urzędowymi, tak jak wspomniałem o tym wieloletnim rocznym planie łowieckim.
Panie wicestarosto Piotr Fikus.
Panie redaktorze, szanowni państwo, uważam, że potrzebny jest kompromis w tej sprawie, konkretnie w tej sprawie. Powiat kartuski dzierżawi tereny 16 kołom łowieckim, różnym kołom łowieckim. Jeżeli pan prezes Mętoch ma problemy z jakimś kołem łowieckim, to uważam, że powinno dojść do spotkania koła łowieckiego z rolnikami z tego terenu. I na bieżąco wtedy te problemy powinny zostać rozwiązane. Bo jeżeli koła łowieckie robią odstrzały, tak, i liczą te tereny, rozliczają się z rolnikami, jeżeli chodzi o odszkodowania, to powinno dojść do tego spotkania i na takim spotkaniu powinien być kompromis. Nie tak, jak powiedział pan prezes Mętoch, 1000 złotych 20, co w moim mniemaniu jest niewiarygodne, w ogóle niesłychane, tak? Tylko realne jakieś kwoty odszkodowania dla tych rolników powinny być. Dziękuję.
Zygmunt Stromski, Izba Rolnicza.
Ja bym chciał nawiązać do tej wcześniejszej rozmowy moich przedmówców. Panie Łowczy, kompromis i współpraca ze strony rolników jest. W większości to się kończy na porozumieniu, ale w przypadku Starej Hucie ten problem już trwał od dłuższego czasu i tak jak tu pan starosta wspomniał, też bym za tym wnioskował, żeby doprowadzić do tego spotkania pomiędzy kołem łowieckim a tą konkretną wsią, żeby tam faktycznie znaleźć wspólny kompromis, bo pana prezesa Jana stowarzyszenie no, jakby twierdzi, że no, nie pójdą na ten kompromis, bo ono jest zbyt daleko idący może, tak? Myślę, że tego kompromisu nadal trzeba gdzieś szukać. Nie wysali sobie tego na pewno z palca, że te straty tam są i ciągle wraca to jak bumerang do nich, na te ich tereny. To warto by może było wrócić i zastanowić nad tym faktycznie, żeby tą inwentaryzację jeszcze raz to przeprowadzić.
Pan Jan Smetoch, prezes Stowarzyszenia Rolnik. Czy takie spotkanie wchodzi w grę, żeby zminimalizować ten konflikt?
Takich spotkań już było wiele. Niektóre z nich były u mnie w gospodarstwie. No, nie rozumiem tego pojęcia zminimalizować konflikt. Bo jaki konflikt jest z mojej strony? Co ja robię źle? Ja zgłaszam szkodę i tutaj na przykład pan łowczy mówi, że czy pan wicestarosta, że jest szkoda za 1000, a oni dali złotówkę. Ja mam szkody wyszacowane przez izby i ODR na 13 tysięcy złotych. Są to sprzed roku czy przez dwóch, już nie pamiętam. A koło nie dało nic, ani złotówki. Nie 1000, a 1 zł, tylko 13 tysięcy złotych. A koło nie dało nic. I jako świadka na te szkody to mogę podać wiceministra Zarockiego, bo on był przyjechany, to obejrzał. I potem tam się jednak coś zmieniło. Koło znowu zaszło szacować, a teraz znowu nie. Ja zgłosiłem, w środę miało być szacowanie, nikt nie przyjechał. W piątek szacowanie, nikt nie przyjechał. Z boku są zniszczone dwa pola kukurydzy. Jest susza, tego karmy nie ma. I miałbym takie pytanie do wszystkich tutaj uczestników, którzy tutaj są. Bo izby rolnicze opiniują tamte plany, czy koło wieckie. Czy ktoś wie, ile tych szkód tam w tej wsi jest? Ile, jak często i jak dużych? Czy ktoś wie? Tylko no, czy ktoś rejestr... wie, ile tam faktycznie tych szkód jest? Czy ktoś wie?
Rejestr szkód pewnie ma koło wieckie.
No ale jeżeli ono w ogóle nie chodzi na szacowanie, to jak ono go może mieć?
Koło łowieckie jest zobowiązane do prowadzenia rejestru. Sprawa pana Jana i jednego z kół łowieckich trwa już od kilku lat. Miałem okazję się z nią zaznajomić kilka lat temu, w zeszłym roku i w tym roku. I generalnie widzę tutaj jakiś problem międzyludzki, bo koło łowieckie na nasze wezwanie z zeszłego roku opisywało tą sprawę. Przedstawiło również dokumenty, że pan Jan kiedyś zabronił, jakby nie wyraził zgody na usytuowanie urządzeń łowieckich, czyli między innymi ambony łowieckiej, które to urządzenie jakby wspomaga ochronę upraw przed szkodami czynionymi przez zwierzęta. Też ustawa Prawo łowieckie wymienia przypadki, kiedy się takie odszkodowanie nie należy. I kilka lat temu koło łowieckie mi udokumentowało w zeszłym roku stanowisko pana Jana, że nie wyraził zgody na budowanie ambon. I w związku z tym mogło być związane to stanowisko koła, że nie chciało wypłacać. Nie znam dokładnie sprawy, ale wiem, że taka sytuacja mogła mieć miejsce w przeszłości.
Króciutko, pan Jan Smętoch.
I tu jest właśnie problem tego Polskiego Związku Łowieckiego i tych innych instytucji, bo one nie ustalają stanu faktycznego, tylko to, co koło pisze, to one klepią. Tam bona na moim polu stoi. Ja ją postawiłem ze swoich materiałów, bo koło tłumaczyło, że jest biedne. Siedzieliśmy tam z panem redaktorem, byliśmy tam z myśliwymi i pod tą amboną prezes tego koła mi groził. Mówił, że jest nieobliczalny, że jest potrzebna policja, żeby go trzymała przed rękoczynami. I oni cały czas piszą, że ja tego nie mam, powtarzam. Pod tą amboną koło sypało marchew, kukurydzę, ziemniaki, są zdjęcia. Ja to dałem do sądu, a sąd napisał, że to nie jest moje pole. No to co ja mam zrobić?
Panie Łowcze?
Tą sytuację znam z dokumentacji i miała ona miejsce bodajże w 2016 czy 2017 roku. Koło łowieckie odniosło się do tej sprawy w ten sposób, że myśliwy wioząc jakąś tam karmę do lasu w okresie zimowym po prostu nie był w stanie dojechać przez śnieg i gdzieś no, w nie najlepszym momencie wysypał tą karmę. Tak? Ten myśliwy, z tego co wiem, został ukarany, gdyż takie działanie jest no, niezgodne z racjonalną gospodarką łowiecką, gdyż myśliwy nie ma zachęcać zwierzyny do tego, żeby wychodziła na pole. I zwierzyna w okresie takim trudnym dla niej powinna być dokarmiana w lesie, a nie na polach, żeby nie zachęcać tych zwierząt do wychodzenia na uprawy.
Panie Janie?
Takie przypadki dokarmiania zwierzyny są cały czas. Nie są one tak jak wtedy, to co pan mówi, że ten myśliwy się wytłumaczył, że on jechał, się to mu się wysypało, bo on wysypał kilkadziesiąt ton z każdej strony wsi. Oni sobie przywieźli ciężarówkę marchwi, do tego im dowozili kukurydzę, ziemniaki, a to, że się zanęca dziki, to jest cały czas. Ja mam nawet pismo z waszego urzędu, znaczy może nie z waszego, tylko z koła łowieckiego, że oni celowo zanęcali dziki na mojej łące. Oni się później przyznali. Tylko teraz to już jest głęboka historia. No to...
Rolnicy w Starej Hucie mają też taki problem właśnie z kołem łowieckim, panie sołtysie?
No tak, ten problem jest od lat, bo chodzi tu, jak pan łowczy mówi, że powinien być jeden dzik na 1000 hektarów, tak? To jakby była tak, to by na pewno nie było tyle szkód, a tych tu jest na 1000 hektarów to jakieś może gdzieś 100 dzików. I dlatego jest ten problem. I można dopiero w tej chwili zobaczyć. Dzisiaj oglądałem na łąkach, jest poryte, jest w kukurydzy poryte, są w ziemniaki poryte, także można to sprawdzić. To nie są, że tu akurat przyszliśmy na audycję i będą gołosłowne tego. To jest do sprawdzenia. A gdyby myśliwi uczciwie chcieli ten teren oczyścić, no to by musieli przypilnować tego, tak nikomu tam się... Nie mocno na to spieszy, bo oni szacują, ile oni uważają, bo nie ma na to, żeby była tabela, żeby ile za metr kwadratowy danej uprawy kosztuje. A tak to jest szacowanie na oko i trudno jest do kompromisu dojść.
Pytanie, czy możemy rozwiązać ten problem i jeszcze jakieś spotkanie zorganizować, łowczy Michał Laska.
Przed okresem rozrodczym jedna locha to jest jeden dzik. Po okresie rozrodczym z tej jednej lochy może się zrobić nawet do 10 dzików. I to jest ten problem. To jest gatunek plenny, który korzysta właśnie na tych zmianach w rolnictwie, w strukturze upraw i duża liczba upraw typu kukurydza, bobik, czyli upraw wysokobiałkowych, wysokoenergetycznych, sprzyja właśnie plenności dzików. Wiem, że koła łowieckie proponują też rolnikom współpracę polegającą na tym, że przekazują nieodpłatnie ogrodzenia elektryczne i chcą na tym polu współdziałać z rolnikami. Rolnicy, przyjmując takie urządzenie, często ze swoich środków też stawiają ogrodzenie, dają, nie wiem, czy słupki. Często ta praca jest podzielona między rolnika a myśliwego. Nie powiem, jak to jest akurat w przypadku tego jednego koła, z którym pan Jan Smętoch ma tak negatywne doświadczenia, ale wiem, że niektóre koła bardzo dobrze się z tego wywiązują i biorą na siebie znaczny ciężar zabezpieczenia upraw rolniczych.
Już za chwilę musimy kończyć naszą audycję. Jeszcze pan Grzegorz Gański tutaj z Izby Rolniczej. Króciutko.
No ja bym widział tutaj rozwiązanie. Pan łowczy jako przedstawiciel Polskiego Związku Łowczego, tak, czy myślistwa. Jak słyszy te argumenty, sam potwierdził przed chwilą, że 3 lata temu, czy jeszcze wcześniej widział, że tam takie problemy były. Jeden myśliwy był ukarany za to, że tam tą karmą tam czy wysypał świadomie, czy nieświadomie. Moim zdaniem było świadomie, ale to jest moje zdanie. Ale powiem w ten sposób, to powinni sami ze swojego związku wysłać delegatów, którzy by to oszacowali, by był spór załatwiony. Nie wiem, czemu tego nie robicie. Dziwię się.
Panie łowczy, jeszcze?
Szkody łowieckie szacuje koło łowieckie i teraz jest możliwość udziału przedstawicieli izb rolniczych i przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego, więc w przypadkach, gdy ten konflikt jest, apeluję do rolników, żeby z tych praw swoich korzystali, żeby ta ich pozycja była jakby wzmocniona i żeby mieli wsparcie również tego lobby rolniczego, jeśli to jest naprawdę ten problem.
I też tutaj proszę o podsumowanie, musimy już kończyć naszą audycję. Pani Alicja Mazur.
Przebieg rozmowy wskazuje, że jednak problem jest. Ja go do tej pory znam niejako tylko jednostronnie od jednej osoby i cieszę się, że jest z nami pan Sołtys, który potwierdził, że no jednak trzeba się tej sprawie przyjrzeć bardziej, bo nie jest to tylko problem jednej osoby i pan prezes też Izby Rolniczej to potwierdza, więc myślę, że z naszej strony możemy obiecać, że spróbujemy jeszcze raz doprowadzić do jakiegoś spotkania, do negocjacji, bo zależy nam na dojściu do porozumienia jednak, bo jak się z każdą stroną rozmawia osobno, to wydaje się, że każdy dąży do tego porozumienia, a jakoś nie można do niego doprowadzić, bo już my wielokrotnie próbowaliśmy poprzez różne pisma kierowane i do zarządu, i do samego koła łowieckiego, doprowadzić do tego porozumienia, więc myślę, że jeszcze raz tą próbę podejmiemy po prostu.
Warto rozmawiać i tymi słowami podsumujemy dzisiejszą naszą audycję, nie tylko Metropolia. Ja przypomnę, że dzisiaj moimi i Państwa gośćmi była pani dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Powiatu Kartuskiego, pani Alicja Mazur, wicestarosta Powiatu Kartuskiego, pan Piotr Fikus, łowczy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku, pan Michał Laska, prezes Stowarzyszenia Rolnik, pan Jan Smętoch, przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Kartuzach, pan Zygmunt Stromski, sołtys wsi Stara Huta, pan Jan Syldatk, gospodarz z wsi Sławki, gmina Somonino i też z Izby Rolniczej, pan Grzegorz Gański. To była audycja Nie Tylko Metropolia. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Robert Grot, dziękuję za uwagę.